A przy telefonie dziś, 8 marca, jest redaktor Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wczoraj był pan na Uniwersytecie Warszawskim, potem w programie trzecim Polskiego Radia gościł pan Irenę Lasotę. Jakie refleksje?
No przede wszystkim zacznę od niedobrej rzeczy. Niestety panu premierowi Morawieckiemu zdarzył się wczoraj znowu lapsus. Otóż powiedział on, że powinniśmy być dumni z marca 68. Rozumiejąc to oczywiście, że powinniśmy patrzeć na wydarzenia sprzed 50 lat jako na ważny element, etap walki o wolność Polski. Natomiast dzisiaj już widziałem bardzo negatywną interpretację Jerusalem Post, który sugeruje, że premier Morawiecki, mówiąc, że powinniśmy być dumni z marca 68, no wyraża dumę z rozumienia hasła marzec 68, no na pewno w Izraelu i szerzej społeczności żydowskiej, czyli jako z, no, z fali antysemickich prześladowań. Każdy, kto słuchał tego przemówienia, także i ja, wie oczywiście, że jest to absurd, który jest naznaczony dużą ilością złej woli. Ale niewątpliwie tego określenia, no właśnie tego określenia pod tytułem możemy być dumni z marca 68, no znowuż to jest taki skrót myślowy, którego należało lepiej unikać. Jak ja go usłyszałem wtedy na sali, to już mi przeszło do głowy, że ktoś, kto, no powiedziałbym, nie przepada za Polską, może ten zwrot w tak przewrotny sposób przekręcić. No i niestety dzisiaj widzę tweetową informację, że Jerusalem Post tak to uczyniło. Więc znowuż mści się zasada, że w wszystkich dywagacjach dotyczących spraw polsko-żydowskich pan premier powinien mieć bardzo dokładnie i krótko przeanalizowany przez speców od PR-u przekaz. Tak było, tak się nie stało niestety przed konferencją Monachium, gdzie można było przewidzieć, że padnie pytanie o sprawę konfliktu polsko-izraelskiego i trzeba było mieć przygotowane bardzo zwięzłe i nie dające się przekręcić sformułowanie. I tak jest, było też teraz, to znaczy, wtedy pan premier poszedł w takie dosyć luźne dywagacje, w których znalazło się to nieszczęsne słowo perpetrators. I tak było wczoraj troszeczkę, to znaczy to przemówienie pana premiera było zaplanowane na 10 minut, a ono zamieniło się w 40-minutowy, prawie taki bardzo długi, rzeczywiście wykazujący dużą wiedzę historyczną pana premiera wykład, ale przez to, że był odmówiony z głowy, to znalazło się w nim to nieszczęśliwe sformułowanie. Ja oczywiście rozumiałem, powtórzę raz jeszcze, o co chodziło panu premierowi Mazowieckiemu i żeby było jasne, nie miałem żadnych wątpliwości, że chodzi o wystąpienie społeczne polskich studentów przede wszystkim, ale i innych bo i robotnicy uczestniczyli w przeciwko systemowi, natomiast trzeba wiedzieć, że hasło Marzec 68 na, szczególnie w Izraelu i w społeczności żydowskiej, jest hasłem, które kojarzy się wyłącznie, powtórzę, wyłącznie i jeszcze raz powtórzę, trzeci raz, wyłącznie z antysemityzmem. Jeżeli ktoś mówi, jesteśmy dumni z marca, to ryzykuje. Niestety to jest świat, dzisiejszy świat, to jest świat, w którym jedno słowo powiedziane za dużo ma konsekwencje ogromne. Doświadczył tego Rafał Ziemkiewicz. Doświadczyli tego Marcin Wolski w programie w telewizji. No i doświadczył tego premier Mazowiecki.
Morawiecki, drugi raz.
Morawiecki, przepraszam, w Monachium. A przecież wydawało mi się znowu, że było dosyć spokojniej, ponieważ na przykład prasa izraelska bardzo pozytywnie przyjęła orędzie polskiego Sejmu w rocznicę 68 roku z bardzo wyraźnym potępieniem antysemityzmu. Przepraszam, że zaczynam od rzeczy niedobrej, ale no, to radio służy po to, żeby wszyscy wiedzieli, jak jest.
A można by było napisać traktat o złej woli w środkach masowego przekazu, bo rzeczywiście takie intencjonalne niezrozumienie treści pojawia się bardzo często i potem staje się tak zwaną informacją dnia i z tego korzystają i dziennikarze, i potem politycy.
No tak, ale gdyby tutaj siedział ze mną ktoś z przedstawicieli, jest już na prawicy taka część takich realistów, prawda, która bardzo często zawsze mówi, no co z tego, że jest czyjeś złą wolą, trzeba to przewidzieć i jak gdyby nie podkłada się na to. W tym sensie cała ustawa o IPN-ie została przyjęta w Izraelu z bardzo dużą dozą złej woli, ponieważ ona nie zakładała ani ścigania badaczy naukowych, ani ścigania świadków Holokaustu, którzy by powiedzieli coś o krzywdzie, której doznali od grupy Polaków chociażby, choćby tylko naród. A nie zmieniało to faktu, że narracja, która poszła w świat i którą przyjął świat, mówiła, że Polacy chcą zamknąć usta jeszcze żyjącym starcom pamiętającym Holokaust.
A teraz
o czym tutaj gadać po takiej dawce niedobrych wiadomości, tak?
Nie, teraz jak przejść, bardziej pytanie do tego wszystkiego, co było informacją na temat sankcji amerykańskich w stosunku do Polski po nowelizacji ustawy o IPN-ie, bo tą narracją, która pojawiła się w mediach, począwszy od Onetu, byłeś bardzo zbulwersowany.
Byłem zbulwersowany tym, że używane były bardzo mocne określenia typu sankcje, typu persona non grata i pod tytułem wręcz sugestie, że Ameryka ma zerwać współpracę. I oczywiście te wszystkie określenia wybijano w tytułach, bardzo z tymi tytułami, nazwami typu sankcja czy persona non grata, a już w samych notatkach pojawiały się zabezpieczające określenia nie wyklucza albo może doprowadzić do. Oczywiście autorzy tej notatki chcieli tekstów na temat dokumentu Departamentu Stanu chcieli wytworzyć wrażenie i wytworzyli w dużej mierze efekt takiej kuli śniegowej. To znaczy wtedy bardzo często jest tak, że kolejne media jeszcze mocniej nagłośniają to. I rzeczywiście gdzieś około popołudnia pojawiła się ta informacja już jako sensacja w Politico, portalu takim międzynarodowym, nie przepadającym delikatnie mówiąc za obecną ekipą. I wtedy wkroczył Departament Stanu, który bardzo wyraźnie zaprzeczył, że jest jakieś sankcje. Choć oczywiście nie zdementował, że Amerykanie są sytuacją na linii polskiej zaniepokojeni. I wtedy pojawiło się po prawej stronie internetu bardzo często taka sugestia, że tej notatki nie było. Jeszcze bardziej inną sugestię ja wyrażałem, to znaczy, że nie jest pewne, czy autorzy w ogóle tą notatkę widzieli, być może jej, bo ta notatka była, ja nigdy temu nie zaprzeczałem. Natomiast ona została przecieknięta, jeżeli mogę takie nowe słowo stworzyć w języku polskim, ze strony jakiegoś urzędnika, który chyba nie przepada po prostu za dobrą zmianą. I też nie było jasne, czy oni mają w ręku tą notatkę, czy nie. I teraz, gdy pojawił się ten dementi, po prawej stronie pojawiły się bardzo tak, poczucie takiego triumfu, że no właśnie, czyli to jest kłamstwo, że to był fake news. Tego chwycili się autorzy tej sensacji, czyli pan Stankiewicz i pan Gajc, i mówią ha, 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 to oskarżono, że tej notatki nie ma, a teraz okazuje się, że notatka jest, bo się dowiadujemy, że w MSZ-cie jest to śledztwo. Powtórzę raz jeszcze. To, co można nazwać fake newsem, było przedstawienie dyskretnej komunikacji na linii Warszawa-Waszyngton, która wyraża zaniepokojenie konfliktem i wskazująca, że relacje polsko-amerykańskie nie mogą się rozwijać na najwyższym stopniu. I to była rzecz, która mogła doprowadzić do wielkich tytułów na czołówkach gazet całego świata pod tytułem Ameryka zrywa relacje z Polską, bo tak nie jest. Natomiast oczywiście dokument jest i możemy się zastanawiać, co w nim jest. Nie wiemy, ile jest prawdy w tym, co mówią nam na ten temat dziennikarze Onetu. Jeżeli mówią prawdę, to oznacza to rzeczywiście, że stosunki na najwyższych półkach, czyli Rex Tillerson i Donald Tusk, są zawieszone, ale też bez przesady. Stosunki jakiegokolwiek kraju z Ameryką, spotkania z prezydentem Trumpem czy z prezydentem Tillersonem są rzadkie, a Tillerson był u nas raptem 28 lutego, czyli 28 stycznia, czyli ile tam, 6 tygodni temu, a Trump był u nas, co jest w ogóle rzadkością, był rok temu, więc bez przesady. Więc tu dochodzimy do takiego bardzo ważnego pytania, to znaczy w dzisiejszej rzeczywistości to, co jest wilczym prawem dziennikarzy, czyli ujawnienie posiadanej istotnej informacji, przy stanie konfliktu polskiego, ale także i niechętnej sytuacji wokół ekipy PiS-u na świecie, ujawnienie takiego newsa jest czynnikiem konfliktu. I nie jest przypadkiem, że natychmiast za rewelację Stankiewicza i Gajcego rzuciła się Platforma, która zaczęła ogłaszać, no tak, PiS doprowadził do konfliktu z naszym największym sojusznikiem i może zagrozić tam nawet jeden z posłów trochę powiedział, że być może dojdzie do wycofywania wojsk amerykańskich. Więc to jest to. To znaczy każdy wtedy nadęcie i rozdęcie może być używane za fake news. A fake news to jest bardzo nieokreślone pojęcie. Dlatego zresztą to jest tak skuteczny oręż, który zwrócił uwagę polityków. A zawsze można w wypadku fake newsa powiedzieć, że dziennikarz, i jest to racja, że mu jasne, korzysta ze swojego prawa informowania o tym wszystkim, do czego dotarł i co uważa za ważne dla opinii publicznej.
Powiedział Piotr Semka. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 8:32, a Piotr Jegliński jest w studio. Krótki komentarz do tego, co powiedział Piotr Semka.
No cóż, mogę się tylko podpisać obydwoma rękami. Ale bym jeszcze nie doceniono, nie doceniamy tych fake newsów, ale przede wszystkim nie doceniamy działania własnego PR-u, którego w ogóle nie mamy.
O tym mówiliśmy przed godziną 8, ale też, żeby był fake news, czasami jest potrzebna prowokacyjna działalność. Z takich prowokacyjnych działań rozmaitych na terenie całego świata, z takich działań słyną rozmaite wywiady, wywiad rosyjski w szczególności.
No tak, wywiad rosyjski, który jest kontynuacją sowieckiego i dawnej ochrany. Przypomnę tylko, że to jest już oczywiście ciągłość historyczna. Ochrana działała niesłychanie precyzyjnie, posiadała, nie wiem czy państwo wiecie, w całym Imperium Rosyjskim tylko 500 oficerów, którzy doprowadzili do tego, że w środowisku Lenina było kilkunastu agentów ochrany. To już pokazuje ich zdolności. Potem ochrona przemieniła się w ČK, bo wielu funkcjonariuszy ochrony wstąpiło do ČK i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj Rosjanie, nie można ich nie doceniać. To są mistrzowie od paruset lat prowokacji. Mówię o ich wywiadzie. Przypomnijmy, ja tylko przypomnę rozmowę z Józefem Mackiewiczem tuż przed śmiercią, który obserwując wtedy, w połowie lat 80. tuż przed śmiercią, działania Rosjan, mówił: uważajcie, bo zaczyna się wielka maskirowka, czyli maskarada. Co Rosjanie są, w czym Rosjanie są mistrzami. Jeśli chodzi o całą tą działanie wywiadów, to powiem tak, mogliśmy, ci, którzy pamiętają, mogli obserwować te historie, które się działy na Zachodzie, ciągłe newsy, w cudzysłowie, że tutaj zbezczyszczono cmentarz we Frankfurcie. Prasa bloku komunistycznego grzmiała. Nazizm odradza się w Niemczech Zachodnich. Po czym 10 lat potem okazało się, że to funkcjonariusze GRU, dwaj zresztą, z kubełkami z białą farbą obmalowali cały cmentarz żydowski. Tam swastyki, tam Jude Raus i tak dalej, i tak dalej. I po czym wykonali zdjęcia, które podrzucono komu? Dziennikowi Bild Zeitung, który za nich zrobił robotę. Bo tak to się odbywa, rękami innych.
Uświadomimy sobie, jak wędrujemy po polu minowym tak na dobrą sprawę, w którym trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich informacji, bo informacja to jest gra i to jest właściwie teraz gra strategiczna, która zastępuje grę militarną.
Tak, zgadzam się. I tak jak powiem tylko tyle, że państwo pamiętacie w okresie Solidarności, co się działo. Ciągłe prowokacje typu na przykład zbezczyszczenie grobu lejtnanta Skopienki w Sandomierzu i mówiono, jacy ci niewdzięczni Polacy, prawda, bo tutaj bezczeszczą grób wyzwoliciela. I jeżeli dowiem się niedługo, że są jakieś napisy na cmentarzach żydowskich, no to już będziemy wiedzieli, że Rosjanie przechodzą do następnego etapu.
Powiedział Piotr Biegliński, edycją spotkania. Mam nadzieję, że edycją spotkania będzie obecny na jarmarku wnet w najbliższą sobotę.
Jak najbardziej, jak zwykle.
I z tego bardzo się cieszymy. Na zegarze godzina 8:37.